Gościem Poranka Wnet jest pan profesor Wojciech Roszkowski, historyk Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ale dzisiaj przede wszystkim jako autor książki Kierunek Targowica, Polska 2005-2015. Jest to książka, która przypomina nam o historii najnowszej, o tej, o której pewnie często nie pamiętamy. Jest to takie kompendium tego, dlaczego w 2015 stało się tak, a nie inaczej, dlaczego wybory w 2007 były przyspieszone i dlaczego polska rzeczywistość dzisiejsza ma związek właśnie z tym ostatnim dziesięcioleciem. Pan postawił mocną tezę, Kierunek Targowica. Dlaczego?
Tytuł rzeczywiście wymaga pewnego komentarza. Ja nie oskarżam nikogo z nazwiska o to, że jest zdrajcą czy targowiczaninem. Natomiast wskazuje na to, że sprawy w Polsce w latach, zwłaszcza 2007-15, szły w bardzo niedobrym kierunku, który właśnie nazywam Targowicą, czyli pewnym symbolem, który w historii Polski oznacza i zdradę narodową, i zaprzedanie suwerenności. A jak również sprzedajność sporej części, może dominującej części klasy politycznej, bo pamiętajmy, co się działo w XVIII wieku. Magnaci byli finansowani przez obce mocarstwo. Więc sytuacja geopolityczna I Rzeczpospolitej, oczywiście przy pewnym dystansie w ocenach, zwłaszcza w pamięci o dekoracjach historycznych, to był inny świat, ale pewne zjawiska niewątpliwie nasuwały wówczas i dzisiaj mogą nasuwać, porównując z końcem XVIII wieku. I stąd ta Targowica w tytule. Także ja mam nadzieję, że nie będę oskarżany przez nikogo o to, że nazywam konkretne osoby zdrajcą, bo takiego języka staram się nie używać. Natomiast Targowica jest tutaj tym symbolem świadomego, czy w dodatku za obce pieniądze czasami, lekceważenia czy działania przeciwko żywotnym interesom Polski.
To może przeanalizujmy książkę. Na początku 2005, czyli wygrana Prawa i Sprawiedliwości, niespodziewana wygrana, bo sondaże, jak wiemy, były na korzyść Platformy Obywatelskiej. Później to, na co liczyło bardzo wielu Polaków, czyli koalicja PO-PiS, która się nie udaje. No i jednak, jak przeanalizujemy 2005 rok i później 2015 rok, czyli to, co się stało po wygranej Prawa i Sprawiedliwości, no to mamy podobną rzeczywistość. Wtedy lustracja, wtedy sprawy związane z emeryturami esbeckimi i te wszystkie sprawy wracają dzisiaj. Więc wtedy był rząd Prawa i Sprawiedliwości za słaby, nie miał wsparcia, tak?
Tak, ja myślę, że nie można przeanalizować tych 8 lat rządów koalicji PO-PSL bez tego pierwszego okresu. I stąd ja właśnie cofam się do roku 2005, zamykając to taką klamrą. Ja uważam, że to jest już w pewnym sensie zamknięty okres historyczny, dlatego spróbowałem się za to zabrać, bo ten okres 2005-2007, ja go nazywam falstartem IV Rzeczpospolitej,
tak, to jest rozdział.
Właśnie opisuje początek tego strasznie ostrego konfliktu między PiS-em i Platformą. Notabene ja zauważam, nie wiem, czy to jest dostatecznie do udowodnienia, ale że pewnym czynnikiem, który się przyczyniał do tego wówczas, był prezydent Aleksander Kwaśniewski, który tak rozpisał terminy wyborów, żeby poróżnić potencjalnych zwycięzców,
tak,
czyli PO i PiS.
Tak, bo tam były 2 tygodnie różnicy.
Tak, układanie rządu w momencie, kiedy wybory prezydenckie wygrał Lech Kaczyński, przez Jarosława Kaczyńskiego i przegranego kontrkandydata, czyli Donalda Tuska, była właściwie zadaniem niewykonalnym. I to jest jeden z czynników, który rozpoczął tę straszną wojnę na szczycie. No i potem opowiadam o rządach PiS-u. Tych nieudanych, trzeba to opowiedzieć, tego nie ukrywajmy, ze względu na brak większości. I koalicja z Samoobroną czy z LPRN była koalicją, można powiedzieć, tragikomiczną.
Tak, to był taki kwiatek do kożucha, ale oprócz tego, że ta koalicja była nieudana i wiadomo, Andrzej Leper, już świętej pamięci, był chyba koalicjantem też niezbyt stabilnym, tak, jeżeli chodzi o jego zwroty w głosowaniach, czy to zwroty w postępowaniu i postrzeganiu polskiej racji
stanu. Jeśli chodzi o różne uwikłania, bo tego dzisiaj do końca jeszcze nie rozplątano, ale niewątpliwie one były.
No, ale także nie możemy powiedzieć, że tylko koalicjant zawiódł, bo przecież Adam Lipiński z panią Beger też nagrywał i też knuł pewne jakieś ustalenia.
Tak, ja o tym wspominam. Ja nie ukryłam, że rządy PiS-u wówczas były w sumie nieudane. Chyba nie, ma pani rację, że nie tylko z powodu braku dobrego koalicjanta. Natomiast one również cierpiały z jednego powodu, to znaczy każdy błąd tego rządu był niezwykle silnie wykorzystywany przez opozycję. Wyolbrzmiany wręcz. Opozycja używała wszelkich już wówczas możliwych argumentów i słownych, i merytorycznych, i prawdziwych, i fałszywych, żeby obrzydzić PiS i dzięki temu w dużej mierze udało się wygrać te wybory Platformie w roku 2007. Nie zdobyli wówczas pełnej kontroli nad Sejmem, musieli mieć koalicjanta i tak powstał rząd PSL Donalda Tuska, który, i to jest moja teza, ja staram się ją udowodnić na całym szeregu faktów, który to rząd swoją nieudolność pokrywał atakami na opozycję. To był zupełnie niesamowity sposób socjotechniki ukrywania swoich niedociągnięć, swoich błędów przez nieustanny atak przeciwko opozycji. Oczywiście propaganda rządowa ma swoje prawa i pokazywanie opozycji w jakimś tam świetle krytycznym jest jej prawa. Natomiast nie zapominajmy, że wówczas media opozycyjne były w znikomej mniejszości. Pamiętajmy, że poza mediami wizualnymi, prywatnymi, telewizja publiczna była za rządem, że większość mediów prywatnych, papierowych była za rządem i właściwie tylko kilka tytułów było sprzyjało opozycji.
No ale Jarosław Kaczyński, rozpisując nowe wybory, jednak liczył na to, że obywatele poprą jego partię.
Jarosław Kaczyński, wydaje się, wtedy, w 2007 roku, był w bardzo trudnej sytuacji, bo zdawał sobie sprawę, że ten koalicjant, ci dwaj koalicjanci, LPR i Samobrona, mocno obciążają jego konto. No, PiS walczył jak mógł, ale wydaje mi się, te wybory nie były do wygrania. W sytuacji, kiedy rząd PiS-u nie wykazał się skutecznością z powodów powyższych i natrafił na bardzo zaciekłą krytykę ze strony opozycji platformerskiej i potem rządzącej koalicji PO-PSL. No i potem zaczęły się te lata rządów koalicji, które ja dosyć szczegółowo opisuję. Mając na względzie, ja sobie tak pomyślałem, że to było tak niedawno, że mało kto pamięta. Bo rzeczywiście, jeżeli spotykamy się w kręgach towarzyskich, rodzinnych, zaczynamy niestety rozmawiać o polityce, to właściwie są dwa hasła, bo wy jesteście bydła, wy jesteście gorszy sort. I na tym się kończy. Natomiast mało kto pamięta o tym, co naprawdę działo się przez te 8 lat. I w tej książce jest pewien, może być katalog błędów, zaniedbań, afer i różnych, nazwijmy to sumarycznie, grzechów koalicji PO-PSL.
Jednym na pewno z tych zaniedbań jest jeden z podrozdziałów, jeden z głównych rozdziałów, czyli katastrofa smoleńska i jej konsekwencje. Pan tutaj też w bardzo szczegółowy sposób to opisuje i jednym z elementów jest walka o krzyż, walka o krzyż, która rozegrała się i na krakowskim przedmieściu, którą wszyscy widzieliśmy, ale mimo to, że Polska jest krajem chrześcijańskim, katolickim, ta walka o krzyż nie doprowadziła do braku zwycięstwa obozu PO-PSL.
Tak, to był, dla mnie to był jakiś przerażający triumf nihilizmu w wykonaniu Platformy, która wykorzystała najniższe instynkty zupełnie. Czy to było sponsorowane, organizowane przez rządzącą wówczas Platformę? No to pozostawmy na razie. Ja sugeruję, że w dużej mierze było to co najmniej tolerowane albo osłaniane. Natomiast te wybryki tych ludzi, którzy atakowali broniących krzyża, były z jakiejś szatańskiej szopki zupełnie. O tym strona dzisiaj opozycyjna, czyli przeciwnicy PiS-u, w ogóle nie pamiętają. I ta książka, wydaje mi się, powinna jednak poruszyć troszkę wyobraźnię czy pamięć ludzi, którzy czasami zamykają uszy i nie chcą pamiętać. I załatwiają cały ten spór. Troszeczkę to tak jak w czasach komunistycznych, a u was biją Murzynów. Bo Kaczyński powiedział coś brzydkiego o mordach zdradzieckich. Czy o tym, że ktoś tam stał gdzie ZOMO, prawda? I to załatwia spór. Natomiast ja bym chciał zapytać, co ta strona, która tak nienawidzi PiS-u, oferuje w zamian. Czy oferuje nam 260 miliardów VAT-u, które wypłynęło z budżetu? Czy oferuje nam aferę Amber Gold? Czy panią Yahirę? Czy pana Neumanna? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by tutaj całą serię tych różnych pytań zadawać. One są w książce.
Ale pan, panie profesorze, jeszcze wracając do tytułu, bo to jest kierunek Targowica, jakby miał pan wymienić te najistotniejsze elementy, gdzie ten kierunek kut targowiczan się pojawia przez te 8 lat, to gdzie by były główne postulaty?
No, oczywiście znowu można powiedzieć, że to nie jest wielki argument, tylko to jest pewna scena, ale dla mnie pewne sceny jednak historyczne mają pewne znaczenie, tak jak Rejtan, prawda, w drzwiach. Od prawa posłów polskich przez ministra Sikorskiego razem z ministrem Ławrowym. No to jest coś niezbywałego zupełnie w kraju NATO.
Teraz mamy sezon, drodzy państwo, jesienny i przeziębienia tak się nas też trzymają.
Więc oczywiście to można powiedzieć, to jest ilustracja tego wszystkiego, natomiast faktem na przykład jest porozumienie między BBN-em a Służbą Bezpieczeństwa Rosji, o której już się zapomniało. Co to było za porozumienie, czemu ono miało służyć? Więc kwestie bezpieczeństwa państwa były w dużej mierze zaniedbane, jeżeli nieświadomie pchano nas w kierunku takiej. No, nazwano to kondominium niemieckie-rosyjskie.
Ale to pan też właśnie podkreśla.
I w gruncie rzeczy coś było na rzeczy.
Że jednak te wpływy rosyjskie i wpływy niemieckie w Polsce bardzo mocno dało się widzieć. I pan tutaj w jednym też z podrozdziałów właśnie mówi, że ta polityka zagraniczna nie była suwerenna, tak to? W pełni suwerenna.
Tak, ja myślę, że ona... Ja tam zresztą łagodzę trochę ten sąd, dlatego że pamiętajmy o amerykańskim resecie. Polityka amerykańska w latach 2008-2009 nagle się załamała. To moglibyśmy być zaniepokojeni, czy Stany Zjednoczone rzeczywiście chcą wypełnić zobowiązania natowskie. Tyle tylko, że rząd Platformy PSL-u przyjął to, można powiedzieć, wpisał to na swoje sztandary wręcz. Zamiast przeczekiwać, zamiast robić dobrą minę do złej gry, to w gruncie rzeczy przyjęto to za dobrą monetę i zaczęto ogłosić wprost. No rzeczywiście, Ameryka jest sojusznikiem do kitu i należy porozumiewać się z Rosją i z Niemcami. To nie są nasi sojusznicy niestety. Niemcy oczywiście są w NATO, są w Unii Europejskiej, ale przecież nie zapominajmy, że w tych organizacjach działają czasami wbrew interesowi Polski. Są ważnym sąsiadem, ważnym partnerem i należy utrzymywać z nimi dobre stosunki, ale nie za cenę suwerenności.
Donald Tusk, tak jak pan przypomina, że to on mówił o odrzuceniu polskości, bo to nienormalność, ale Donald Tusk, jak widzimy, dobrze się ma w polityce. Niedawno odwiedził papieża Franciszka z rodziną, więc ta wiara i to, od czego odchodziła jego formacja polityczna właśnie, od polskiej tradycji, od wiary, od patriotyzmu, jednak przybiera inną formę teraz.
No, Donald Tusk jest mistrzem socjotechniki, aktorstwa politycznego, jeżeli nie powiedzieć wprost, tak potocznie obłudy. No bo jego kariera polityczna jest zbudowana jednak na dosyć takich wątpliwych podstawach.
A co ma pan na myśli, mówiąc wątpliwe podstawy?
Jednak trzeba pamiętać o rewelacjach Pawła Piskorskiego, o korzeniach Kongresu Liberalno-Demokratycznego, o tym, z jakim poparciem politycznym Donald Tusk wszedł na te salony europejskie, jak wygrał wybory przeciwko stanowisku rządu polskiego. więc był tam kandydatem Niemiec przecież, nie kandydatem Polski. I tak dalej, i tak dalej. I ja podziwiam go za umiejętności.
No i warto tutaj też przypomnieć rok 92 i jak sformułowało się tak, tak rząd Olszewskiego i po rządzie
Olszewskiego. 4 czerwca 92 roku, kiedy Donald Tusk był jednym z sygnatariuszy tego porozumienia, które obalało rząd Olszewskiego. Więc to wszystko, jeżeli się złoży, no to widać i to, że Polska to nienormalność. Wydaje mi się, że to określenie, oczywiście można by dyskutować, co to znaczy, co on chciał powiedzieć. Przecież wiem, że polskość jest trudna. My nie jesteśmy aniołami, ani nasza historia nie była taka prosta. Więc można by dyskutować, natomiast zbicie tego w takie jedno słowo dla polityka jest moim zdaniem samobójcze. Nie można tak powiedzieć, bo potem natychmiast to jest używane jako pewna ilustracja postawy politycznej.
Jeżeli mówimy o politycznym samobójstwie, to zaraz pana profesora się zapytamy, czy ten polityk, który teraz o tym mówi, były prezydent Polski Lech Wałęsa, popełnił polityczne samobójstwo. Posłuchajmy. Zaraz, tak, już mamy ten dźwięk, słuchamy.
Wybaczyłem szefowi Solidarności Walczącej, bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A co oni z niego robią? Bohatera. A on w środku, stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda.
Taka jest prawda według Lecha Wałęsy. Gromkie brawa rozległy się podczas konwencji. No właśnie, czy Lech Wałęsa popełnił polityczne samobójstwo, mówiąc
no
coś
widać,
takiego?
Jak właśnie słychać z tych oklasków, chyba nie. Natomiast należy zapytać, jak te oklaski należy rozumieć w kontekście kampanii wyborczej. Co przez te oklaski chciała nam powiedzieć Platforma Obywatelska?
No co chciała, panie profesorze?
Moim zdaniem, te oklaski nam mówią, że wszystkie chwyty dozwolone, wszystko jest względne. Pan przewodniczący Schetyna, który przypomnijmy jednak był działaczem Solidarności Walczącej, oklaskuje byłego prezydenta, który tę Solidarność Walczącą potępia, więc ja już nic nie rozumiem. Gdzie tu jest logika, gdzie tu jest konsekwencja, gdzie są tu jakiekolwiek wartości, jakakolwiek pamięć.
W naszym studio był niedawno ojciec Bartoszewski i on powiedział o tym, że po prostu Lech Wałęsa, jako duchowny, stracił kontakt kompletnie z rzeczywistością.
Tak, ja myślę, że to jest niestety słuszna diagnoza. Moje zdziwienie raczej budzi to, dlaczego Platforma Obywatelska przypomina jeszcze tę postać byłego prezydenta.
Widocznie im jest do czegoś potrzebne.
Ale do czego? Bo przecież on powoduje zamieszanie i dezorientację. No ja właśnie zadałem pytanie, jak rozumieć oklaski Grzegorza Schetyny wobec tego rodzaju wystąpienia, skoro dzień wcześniej Schetyna napisał dosyć sympatyczne wspomnienie o Kornelu Morawieckim, więc jednego dnia robi jedno, drugiego drugie, co jest zresztą dla niego typowe, bo można by dziesiątki przykładów podać podobnego zachowania, ale tutaj no, w sposób jakiś strasznie emocjonalny wychodzi ten cała ta jego niezborność, niespójność poglądów, emocji, aksjologii, wartości i tak dalej. Myślę, że słuchacz, który jakoś logicznie rozumuje, powinien właśnie zadawać sobie te pytania. Gdzie tu jest jakikolwiek ład, sens, porządek, logika w pewnym w pamięci i w programie? Co my chcemy osiągnąć w ten sposób się miotając?
I na koniec zapytamy pana profesora także, bo rozmawiamy o książce, drodzy państwo, Kierunek Targowica. To jest o Polsce lat 2005-2015. Czy tej Targowicy pan profesor po roku 2015 nie zauważa? Czy jest ona może w mniejszym stopniu widoczna? Czy to świadome było zakończenie 2015 roku?
Nie, ona nie znikła. Oczywiście, no jeżeli już używać tego dosyć jednak mocnego określenia dla niektórych polityków polskich, to ono pasuje jak najbardziej. No głosowanie przeciwko racji stanu, przeciwko polskiej racji stanu w Parlamencie Europejskim, to jest dokładnie to samo. Na złość PiS-owi niech Polscy odmarzną uszy. No tak się głosuje, jak to nazwać. Cokolwiek PiS nie zaproponuje, co moim zdaniem służy Polsce, a to 500+, a to obniżka podatków, a to to, tamto, wszystko jest źle. No to co jest dobrego? Proszę podać program pozytywny, ja tego w ogóle nie słyszę.
Przez najbliższy tydzień jeszcze będziemy na pewno się wsłuchiwać w propozycje polityków, bo kampania wyborcza trwa, drodzy Państwo, 13 prawda? Tak. No właśnie. W tym chaosie informacyjnym człowiek już
14 będą wstępne wyniki.
A w naszym studio był pan profesor Wojciech Roszkowski, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Autor książki Kierunek Targowica Polska 2005-2015. Naprawdę warto zajrzeć, bo bardzo niewiele pamiętamy z tej najnowszej historii. Bardzo dziękuję. A jak rozmawiamy o historii, to bardzo dobry film. A widział pan Legiony?
Jeszcze nie miałem czasu, ale nie omieszkam. Bardzo, bardzo chętnie, bardzo się spieszę, że tak powiem, żeby pójść i zobaczyć.
No to jestem bardzo ciekawa opinii historyka na temat Legionów, a teraz utwór prosto z filmu, no właśnie, Mateusz Ziółko.